Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Nazbierało się nam ostatnio seriali dokumentalnych, więc postanowiłyśmy zrobić oddzielny odcinek poświęcony wyłącznie dokumentom i to tym najnowszym.
W drodze selekcji wyszło nam, że te najciekawsze dokumenty ostatnich miesięcy to są seriale poświęcone prawdziwym zbrodniom, prawdziwym przestępcom, czyli tego gatunku true crime, o którym już nieraz rozmawiałyśmy w naszej audycji, w naszym podcaście i którego to gatunku obie jesteśmy fankami.
A serialami kryminalnymi zainteresowałyśmy się nie tylko na potrzeby dzisiejszej audycji, ale również gościnnie występujemy w Fokusie Śledczym. Napisałyśmy tam swoją własną autorską listę 10 najlepszych seriali kryminalnych.
Ale tych seriali, które bazują na prawdziwych historiach, czyli seriali True Crime, nasze top 10 tam, a tu 4 ciekawe propozycje z tego roku.
Szkoda czasu na złe seriale.
Obsesja zbrodni to serial dokumentalny, który miał premierę w ten poniedziałek na HBO i HBO Go. Jest to niezwykła, niesamowita historia dziennikarki obywatelskiej, która zdecydowała się śledzić, wytropić, znaleźć człowieka zwanego Golden State Killer, mężczyznę odpowiedzialnego za 50 gwałtów i 12 morderstw w latach 70. i 80. I właściwie nie wiem, od czego zacząć w tej historii, bo w tej historii jest wszystko. W tych 6 odcinkach, które widziałyśmy, jest wszystko, bo jest i historia przestępstw, i historia ofiar, i historia tego, jakie koszty można ponieść, angażując się w śledztwo, angażując się w znalezienie przestępcy. No, mogłabym tak długo o tym serialu opowiadać, że właśnie w tym momencie skończę, żeby dać tobie dojść do głosu.
No dobrze, to porozmawiajmy o serialu Lis Garbus, który właściwie jest serialem, który można by było rozbić na dwie części, na co najmniej dwie części.
Jak mówisz Lis Garbus, to trzeba powiedzieć, laureatka Nagrody Emmy, 2 nominacje do Oscara, ta reżyserka to jest wybitna postać świata reżyserii.
No i ona zmierzyła się z legendą Michelle McNamary, czyli autorki książki Obsesja zbrodni, książki, która opisywała jej śledztwo dziennikarskie. No i właśnie, z jednej strony mamy śledztwo, samą historię Golden State Killera, zabójcy ze Złotego Stanu, tak, dobrze, zabójcy ze Złotego Stanu, który właśnie przez całe lata 70. terroryzował kobiety, ale nie tylko, bo też oprócz gwałtów dopuścił się morderstw i ta historia przedstawiona w serialu, która bazuje na z jednej strony archiwalnych materiałach z telewizji na przykład, a z drugiej na rozmowach z członkami rodziny ofiar albo z samymi ofiarami po wielu, wielu latach, jest rzeczywiście wyjątkowa i bardzo nam dużo mówi na temat na przykład tego, jak wyglądało społeczeństwo w latach 70., bo ten gwałt, na przykład tam w pewnym momencie któraś z policjantek, pamiętasz to Zuza, mówi, że gwałt w latach 70. właściwie nie był uważany za jakieś wielkie przestępstwo. To było takie wykroczenie. Za bardzo tym się policja nie przejmowała. Dlatego też ten morderca był przez tyle lat nieuchwytny.
Ona używa nawet słów, że to było traktowane jak zwykła napaść. I w tym momencie też mamy Michelle McNamary. Ja myślę, że nie zdradzę w tym momencie za dużo, jeżeli powiem, że ona nie dożyła ani premiery swojej książki, ani premiery serialu, ponieważ książkę skończył w jej imieniu Patton Oswalt. Co ciekawe, to jest postać znana pewnie wielu w Polsce, bo to jest komik, który występował między innymi w takim dość głupkowatym serialu Diabli nadaje. Ty pamiętasz ten serial?
Tak, pamiętam. I pamiętam Pattona Oswalda i bardzo zaskoczyło mnie to, że on był właśnie mężem Michelle McNamary i ojcem ich dziecka. Też jest ważną postacią w tym serialu.
I to jest ważna opowieść, bo on trochę w hołdzie dla niej zainicjował stworzenie tego serialu i skończył tę książkę, ponieważ ona tak bardzo zapadła się w to śledztwo, tak uzależniła się od tego, aby znaleźć tego gwałciciela, aby znaleźć tego mordercę, aby znaleźć Golden State Killera, że kosztowało ją to bardzo dużo zdrowia, miała bardzo duże koszty emocjonalne, bardzo duże koszty rodzinne, aż w końcu w wyniku przedawkowania leków, które brała, żeby się uspokoić, żeby móc normalnie funkcjonować, a jednocześnie prowadzić to śledztwo, zmarła.
I właśnie jak mówisz, że ona nie dożyła premiery książki i premiery serialu, warto jest też powiedzieć, co chyba jest najbardziej dojmujące i przykre, że nie dożyła też tego, że Golden State Killer został złapany. Jego tożsamość została ustalona, a on sam stanął przed oskarżeniem, stanął przed sądem. I tu jest teraz ten moment, w którym mamy serial, mamy rzeczywistość i ona nam się nakłada na siebie. Dlatego, że zaledwie kilka dni temu właśnie osoba, która dopuściła się tych wszystkich przestępstw, czyli Joseph James DeAngelo, który terroryzował Sacramento, przyznał się do niektórych z popełnianych zbrodni, czym symbolicznie zakończył pracę śledczych.
I jedną z odpowiedzi, dlaczego tak trudno było go złapać i jak to się stało, że był tak profesjonalny, jak opisuje jeden z policjantów w tych swoich działaniach przestępczych, jest fakt, że to jest były policjant.
Tak, to jest chyba rzeczywiście najbardziej przerażające w tym wszystkim. Ja miałam wizję powrotu do opowieści z innego serialu, który bardzo nam się podobał w zeszłym roku. To był też serial oparty na faktach i chodzi mi tutaj o serial Niewiarygodne. Czy nie miałaś takiego skojarzenia?
Miałam takie skojarzenie z jedną różnicą, jakoś bardziej... Dla mnie przerażający był fakt, że jednak tutaj były też morderstwa, a nie tylko, oczywiście tylko w cudzysłowie, gwałty, ale też w tym serialu i w tym Niewiarygodnych to połączenie tego, że jednak jest skupienie na ofiarach i skupienie na tych, którzy ścigają tego mordercę i przestępcę, niż na samym przestępcy, co jest dużym problemem i dużym wyzwaniem w tych serialach true crime, bo łatwo jest się zafascynować złem, łatwo się zafascynować na przykład seryjnymi mordercami.
W Obsesji zbrodni z kolei koncentracja jest na samej postaci osoby, która śledzi, na samej Michelle McNamarze. Mi się wydaje, że ten serial dzięki temu zyskuje zupełnie nową warstwę. Powiem ci, że na początku mnie trochę irytowała postać tej pisarki, że taka była... Trochę jej nie wierzyłam, trochę mnie bawiło jej takie egzaltowanie, jej taka amerykańskość w tym całym śledztwie, które prowadziła.
Coś w tym jest, ale też po tych innych serialach widać, że ten kontekst amerykański jest ważny, bo te takie obywatelskie śledztwa to nie jest nic rzadkiego w Stanach Zjednoczonych, bo będziemy mieć co najmniej jeden serial w tym zestawieniu i parę już omówiłyśmy w historii naszej audycji i podcastu, gdzie właśnie to, że tak powiem, zwykli obywatele decydują się ścigać jakiegoś przestępcę, próbują dociec, co się stało, co się wydarzyło, są pomocą albo utrapieniem dla policji.
Częściej tym drugim chyba.
No pewnie tak, ale też niektóre te postacie są niepokojące i ja też miałam takie poczucie, bo to jest historia takiej żony, matki, która nie zajmowała się niczym innym, aż w pewnym momencie decyduje się ścigać kogoś, kto nie jest na okładkach czasopism albo nie jest to numer jeden w newsach, tak? To był przestępca z lat 70. i 80.
Mi się wydaje, że w pewnym momencie ten serial nawet odpowiada na niezadane zresztą w nim pytaniu, dlaczego nas fascynują takie produkty jak właśnie Obsesja zbrodni, czyli seriale kryminalne oparte na faktach. Dlaczego ten true crime jest taki interesujący? Dlatego, że po prostu to tak działa na wyobraźnię, że jeszcze jak mamy dodatkową brutalność, to wszystko takie porusza w ludziach tak, może niekoniecznie bardzo czyste i szczere, ale na pewno bardzo ludzkie uczucia. Nie wiem, kojarzysz scenę, w której redaktorka Michelle McNamary z takim podnieceniem pomieszanym z entuzjazmem i obrzydzeniem czyta opis właśnie brutalnych zbrodni.
Tak, to prawda. To jest dla mnie niepokojąca postać w tym serialu. Właśnie ta redaktorka, która jest wyraźnie zafascynowana, ale też dla mnie jest ciekawe to, co pada w tym serialu, bo Michelle McNamara zaczęła swojego bloga, bo prowadziła bloga na temat zbrodni w 2007 roku, czyli w czasie, kiedy te blogi i w ogóle takie seriale i produkcje true crime nie były jeszcze aż tak popularne. I to, jak są czytane fragmenty tej książki, to mam poczucie, że ona traktowała ofiary tej zbrodni z dużą empatią. I ja znalazłam w różnych amerykańskich recenzjach porównanie jej do innego guru true crime, a właściwie takiego, można powiedzieć w pewnym sensie, twórcy tego gatunku, czyli Trumana Capote.
No, to jest takie poważne porównanie, ale zdecydowanie można się z nim zgodzić, bo Michelle McNamara była bardzo istotną postacią dla samego gatunku właśnie. Zresztą nie tylko prowadziła bloga, ale napisała książkę, pisała artykuły, robiła podcasty, więc wszystko tutaj u niej się miesza. No i takim bardzo mocnym fragmentem jest moment, w którym ona pisze list do tego mordercy, który szuka. To jest poruszający moment, zresztą też wybity w tytule, amerykańskim tytule, czyli I'll Be Gone in the Dark. No i co? I polecamy I'll Be Gone in the Dark, czyli polską obsesję zbrodni.
Bardzo serdecznie polecamy. Wydaje mi się, że to jeden z najlepszych seriali true crime dokumentalnych, jakie ja widziałam.
Wracamy po skrócie informacji. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
I wracamy po skrócie informacji. Przy mikrofonie Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
To jest audycja Szkoda czasu na złe seriale, a teraz nazwisko, którego nie trzeba nikomu chyba wyjaśniać, przynajmniej żadnej słuchaczce i słuchaczowi Radio Tok FM. Chodzi o Jeffreya Epsteina, o bohatera serialu dokumentalnego, może antybohatera serialu dokumentalnego, Epstein, obrzydliwie bogaty. Ten serial jest do obejrzenia na Netflixie.
I od razu mamy dobrą wiadomość, ponieważ kilka dni temu Ghislaine Maxwell, czyli jego partnerka życiowa i partnerka w zbrodni, osoba, która molestowała kobiety, co jest opisane w tym serialu, została aresztowana przez FBI.
I to jest ten kolejny moment w naszej dzisiejszej audycji, kiedy z jednej strony mówimy o serialach, a z drugiej strony mówimy o rzeczach, które się dzieją tu i teraz. Jeszcze tak, żeby tylko w skrócie przypomnieć, Jeffrey Epstein, który przez wiele lat molestował, wykorzystywał, stręczył też niepełnoletnie dziewczęta, niepełnoletnie kobiety, został aresztowany po wielu latach bycia bezkarnym, absolutnie bezkarnym, i właśnie w areszcie, zanim został osądzony, popełnił samobójstwo, które zresztą no, nie do końca jest wyjaśnione.
Nie wiadomo, czy to było samobójstwo, czy też nie, a było wielu ludzi i to możnych tego świata, którym nie na rękę byłoby to, co mógłby Epstein powiedzieć na wyspie, na której działy się imprezy, orgie, molestowania, gwałty. Bywały takie osoby jak Donald Trump, Bill Clinton, więc
Clint Eastwood na przykład.
Książę Andrzej.
O tak, to jest też ciemna postać tego, to jest też mroczna postać tego serialu.
Możemy też dorzucić taką świętą trójcę tych, którzy byli oskarżani w ramach Me Too i nie tylko, czyli bywali tam też Harvey Weinstein, Kevin Spacey i Woody Allen.
No właśnie, i cała historia przedstawiona tam z jednej strony skupia się, nie, to jest główne jednak przesłanie tego serialu, powiem to inaczej. Cały serial oparty jest na zeznaniach i świadectwach ofiar, które zdecydowały się mówić, które po latach zostały odnalezione w trakcie śledztwa i opowiedziały, co działo się z nimi, do czego zmuszał je Epstein i Ghislaine i co im się wydarzyło przez wiele, wiele lat ich życia właściwie.
I tutaj wtrącę dygresję, bo jestem ciekawa, co o tym myślisz, ale dla mnie fakt, że w tych serialach o osobach, które przetrwały, przeżyły różnego rodzaju molestowania, ataki, gwałty, mówi się survivor, czyli ktoś, kto przetrwał, czyli jakiś ocaleniec, ocalały, ocalała.
Przetrwanka też, to słowo jest po polsku czasami używane.
A nie właśnie ofiara. I wydaje mi się, że to jest też ważne, bo w tym serialu też jest ten przekaz, że te kobiety w jakiś sposób to przetrwały, że to naznaczyło na ich życiu piętno, często nieodwracalne, ale że one żyją, one tu są, one zawalczyły o siebie i dla mnie to jest też taki serial o sile.
Tak, ale muszę być i z tobą, i z naszymi słuchaczami i słuchaczkami szczera i powiedzieć, że nie do końca mi się ta produkcja podobała, dlatego że te seriale dokumentalne, o których my rozmawiamy, to są seriale dosyć proste w swojej formie. To znaczy, to nie są seriale, które mogłyby być pokazane na jakimś festiwalu dokumentalnym, na przykład na Dogs Against Gravity, czy
nie, no to
coś podobnego.
To nie ta klasa serialu, to nie ta klasa produkcji.
Tak. One są takie dosyć proste, dosyć toporne, jakby nie ma, nie zostawiają zbyt wiele na przemyślenia swoim widzom i widzkom. Ja to rozumiem, bo jakby to nie jest taka zbytnia krytyka, to nie jest taka duża krytyka. Większą krytykę mam do tego, że te same schematy ciągle się powtarzają przy robieniu takich seriali. To znaczy, jak mamy kobietę, która opowiada o tym, co tragicznego w życiu ją spotkało, to ona musi iść nad morzem w tle zachodzącego słońca.
Tak, ja też nie wiem, o co w tym chodzi, z tym morzem i z tym zachodzącym słońcem, chociaż czasami w tym serialu to się broni, jeżeli one idą po tej plaży na wyspie, na której to się działo.
Tak, masz rację, ale no, czasami... twórcy mogliby sobie darować różne chwyty, bo one są po prostu ograne i już nie działają na nas tak jak może kilka albo kilkanaście lat temu działały w filmach czy serialach.
Ale też bardzo ciekawy jest taki schemat, który ja widzę też w działaniu przestępców seksualnych typu Epstein, bo to się na przykład pojawiało też w innym bardzo dobrym serialu dokumentalnym The Keepers, który opowiada z kolei o przemocy seksualnej w katolickiej szkole, przemocy, która była dokonywana przez księży. I to jest schemat. Szukamy słabej ofiary, słabej kobiety, w tym sensie słabej, że już po przejściach, po jakichś doświadczeniach molestowania seksualnego czy gwałtu, manipulujemy ją tak, że wydaje się, że jeżeli się nam przeciwstawi, to będzie skończona albo zagrożone będzie jej zdrowie i życie i nigdy od tego nie ucieknie. No te schematy są aż boleśnie powtarzalne.
A z drugiej strony mamy schemat bogatego, wpływowego faceta, któremu włos z głowy przez lata nie spadł, dlatego że nikomu to nie było na rękę. Że właściwie całe funkcjonowanie tego mężczyzny było oparte na jego znajomościach, na jego wiedzy, ale nie wiedzy intelektualnej, wybitnej, jakichś jego wyjątkowych zdolnościach. Niewątpliwie był to inteligentny facet, ale wiedzy dlatego, że po prostu miał haki dla wszystkich, był stręczycielem, to znaczy mógł wiedzą, informacjami bardzo wiele zniszczyć albo zbudować wśród ludzi. No to jest serial, który chwyta za gardło i po prostu chce się postawić kosę na sztorc i wszystkich bogatych i zdeprawowanych i zepsutych do granic możliwości i bogaczy tam gdzieś pogonić. Więc to jest serial, który ma słuszny przekaz, natomiast ja troszeczkę jednak dystansuję się od formy.
No forma pozostawia wiele do życzenia, ale dla mnie na przykład ten serial miał też taką wartość informacyjną, wiedzową. W tym sensie, że ja się dużo też z tego serialu dowiedziałam, mimo że śledziłam bardzo intensywnie całą sprawę Jeffrey'ego Epsteina w tej odsłonie ostatniej, bo to nie było jego pierwsze oskarżenie. Też był oskarżony kilkanaście lat temu. Wtedy odsiedział wyrok, jak to widzimy w tym serialu. Trochę jakby wracał wieczorem do kiepskiego motelu, ponieważ miał możliwości, dostawał przepustki na wychodzenie w ciągu dnia do pracy. Cały czas utrzymał swoje znajomości wśród aktorów, celebrytów, reżyserów, piosenkarzy, polityków. I właściwie nikt sobie z tego nie robił, że został wtedy też skazany w ramach umowy z prokuraturą, która pozostawia też wiele do życzenia, ale wydaje mi się, że wiesz, dla mnie ten epilog tego serialu jest smutny, bo wiesz, nawet książę Andrzej, który właściwie udowodniony mu jest seks z nieletnią, nic mu się nie stało.
Tak, tak, masz rację. Ten serial zostawia, zadaje dużo pytań właśnie o współudział Ghislaine Maxwell, o współudział księcia Andrzeja. No i w pewnym momencie twórcy trochę nam bezradnie rozkładają ręce i mówią, sorry, ale nic się nie wydarzyło w tym temacie. Oni dalej funkcjonują i nic im się nie stało. Teraz już wiemy, że Ghislaine Maxwell została aresztowana, ale na litość boską minął rok od śmierci Jeffreya Epsteina, a od rozpoczęcia jego sprawy minęło dobrych kilka lat.
W tym serialu jest też ta historia z Vanity Fair, kiedy jedna dziennikarka zaczęła bardzo intensywnie śledzić i dokopywać się do tego, co się działo z Jeffreyem Epsteinem, i właściwie Vanity Fair zdecydował się nie publikować tego materiału. Tłumaczenia ówczesnego redaktora naczelnego, czy właściwie redaktora odpowiadającego za tę odmowę, są tak niejasne, że aż smutne, i właściwie to się cały czas pojawia, że nieważne ile jest ofiar, nieważne ile jest głosów kobiet, jeżeli jest to ktoś u wielkiej władzy, to trzeba mieć bardzo konkretne dowody, bo samo zeznanie, same wspomnienia, same relacje ofiar nie wystarczają. To jest naprawdę, wydaje mi się, najsmutniejszy serial z tego naszego zestawienia.
No to może dajmy chociaż iskierkę nadziei i powiedzmy, że sam fakt, że takie seriale powstają i o Jeffreyu Epsteinie taki serial powstał, ale powstały też produkcje opierające się na historii Rogera Ailey, czyli byłego szefa Fox News, który również molestował, ale też stosował przemoc psychiczną na swoich pracownikach i był generalnie rzecz biorąc dość obrzydliwym typem, więc dobrze jest, że chociaż takie historie wychodzą na jaw i są opowiadane i są piętnowane publicznie. I mam nadzieję, że takich opowieści będzie więcej, takich, które będą piętnowały i które będą stawiały w świetle historie, które do tej pory były przemilczane. I tutaj chciałam jeszcze wspomnieć o filmie, wyjątkowo dzisiaj w naszej audycji, o filmie, który się wpisuje też w ten nurt. Chodzi mi o film, który można obejrzeć na HBO Go. To jest film Drań, Tchórz, Ofiara. Historia Roya Kona. Roy Kon to jest człowiek z najbliższego otoczenia. Był właściwie człowiek z najbliższego otoczenia takich ludzi, chociażby jak Donald Trump. I rzeczywiście bardzo mocno się wpisuje w ten nurt, który zapoczątkował serial Czy na cały głos, czy właśnie Obrzydliwie bogaty. I ten dokument o Roju Konie to jest historia bardzo wpływowego amerykańskiego prawnika, który no, najsłynniejsze w ogóle sprawy, które znaliśmy na całym świecie, czyli reprezentował i Ruperta Murdocha, i Donalda Trumpa, też był wielokrotnie portretowany w ogóle w popkulturze, chociażby w filmie Anioły w Ameryce, czyli on tam występował jako postać, jedna z postaci była nim inspirowana. W ogóle całą...
Grał go Al Pacino.
I no, tam był demonicznym, przerażającym człowiekiem, a jednocześnie zakłamanym, dlatego że on nigdy nie przyznał się do swojej orientacji homoseksualnej. I nie, a jednocześnie był właśnie konserwatystą, osobą, która publicznie opowiadała o tym, że jest homofobem, ksenofobem, zmarł na AIDS, tutaj też nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, to jest powszechnie znany fakt z jego życia, więc jeśli ktoś widział Anioły w Ameryce, na pewno kojarzy tę postać i bardzo polecam, aby obejrzeć ten serial. To jest serial, który opowiada o tym, jak właściwie doszedł do swojej niebywałej silnej pozycji w Stanach Zjednoczonych, jak tak stał za plecami innych ludzi i też nimi sterował i miał ogromne wpływy. I też bardzo ciekawa jest historia Ethel Rosenberg, czyli ta historia, która została również w Aniołach w Ameryce sportretowana, ale tutaj już nie będę chyba opowiadać w szczegółach, żeby nie psuć Państwu przyjemności z oglądania tego filmu. Przyjemności, tak mówię to z przekąsem, bo to jest jednak opowieść o dosyć obrzydliwej postaci, natomiast na pewno fascynującej i na pewno ważnej. Jeśli spodoba się opowieść o Epsteinie, to warto jest dokona też sięgnąć i poznać różne fakty z jego życia.
Mnie zachęciłaś, ten film do zobaczenia na HBO i HBO Go. Z kolei ten serial o Epsteinie, o którym rozmawiałyśmy, do zobaczenia na Netflixie. Teraz czas na informacje Radia Tok FM. To jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz.
A ja Anna Piekutowska.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku naszej audycji rozmawiamy o serialach true crime, serialach dokumentalnych, które weszły w tym roku, a które naszym zdaniem są warte obejrzenia. No i właśnie. I teraz tak. To, że koty są mają wielką władzę w internecie, to chyba wszyscy, którzy kiedykolwiek byli na Facebooku, wiedzą. A to jest serial właśnie o tym. Serial nazywa się Odwal się od kotów, polowanie na internetowego mordercę. Jest to historia na początku grupy na Facebooku, która próbuje odnaleźć człowieka, który w brutalny sposób morduje małe koty, nagrywa cały proceder i wrzuca do internetu. Robi to bardzo drastycznie, na przykład je topi albo wkłada do worka próżniowego, po czym wysysa powietrze, jest wyraźnie bardzo brutalny.
Nie, no, aż mi się słabo zrobiło, jak zaczęłaś o tym opowiadać, ale musisz mi odpowiedzieć przede wszystkim na jedno bardzo ważne pytanie w tym kontekście. Powiedz mi proszę, czy oglądałaś ten serial w pokoju razem ze swoimi trzema kotami?
Poprosiłam, żeby opuściły pokój, ale tak naprawdę rzeczywiście jakby oglądając te wszystkie seriale, w których jest brutalność wobec ludzi, to w pewien sposób jesteśmy, nie wiem, ja jestem przyzwyczajona do pewnej brutalności wobec ludzi w popkulturze, bo tych seriali i filmów jest bardzo dużo. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o serialach o detektywach. Ten odcinek do znalezienia na tokfm.pl. Za tydzień mamy seriale o detektywkach, więc naoglądałyśmy się tych różnych brutalnych rzeczy, prawda?
Oj, tak.
A jednak te koty zrobiły na mnie wrażenie.
Tak, i to jest. Mamy etapy. W pierwszym wejściu naszej rozmowy, naszej audycji rozmawiałyśmy o serialu takim bardzo poważnym, o swoim ciężarze gatunkowym. Potem opowiadałyśmy o różnych żyjących naprawdę dręczycielach i paskudnych osobach z życia publicznego. Teraz mam wrażenie, że chwilę oddechu to nie są aż tak bardzo mocno ciężkie i trudne tematy, bo no, te seriale, o których teraz rozmawiamy, będziemy rozmawiały, są z dużą dawką humoru też nakręcone, pomimo tego, że dotyczą okropnych spraw, to jednak jest w nich taka doza szaleństwa dosyć. I tak jak mówiłaś na początku o tym, że w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne są śledztwa obywatelskie i jest mnóstwo ludzi w internecie, którzy przeszukują stare sprawy czy nowsze sprawy i szukają jakichś rozwiązań, tak tutaj też jest pewna grupa, która bierze się do poszukiwań osoby, która robi te wszystkie okropne rzeczy. I to jest trochę tak, jak nas wszyscy w szkole uczyli, że jak ktoś jest wredny dla zwierząt, to potem wyrośnie na osobę, która będzie wredna dla ludzi.
To prawda, bo okazuje się, że właściwie ja nie wiem, czy powinnam powiedzieć, co się okazuje. Ja chyba teraz popsuję pewnego rodzaju... Nie, to jest chyba spoiler. Nie wiem, czy to jest spoiler. Jak ty myślisz, czy to jest spoiler?
Ja nie wiem, no ale coś musimy powiedzieć, no bo też to jest ten problem, że nie da się powiedzieć troszkę. Trzeba zdradzić praktycznie wszystko, bo to, kim jest osoba, która dopuszczała się tych zbrodni na zwierzętach, jest bardzo zaskakujące. Otworzyłam szeroko oczy, jak okazało się, kim jest dręczyciel. No i potem też historia nabiera rozpędu i zapuszcza się w coraz to bardziej absurdalne i też groźne groźne dla samych osób, które zaczęły śledztwo obywatelskie, klimaty, prawda? I okazuje się, że nagle nie tylko krzywdzone są małe, puchate zwierzątka, ale ludzie niestety też.
No właśnie, bo cała historia Luca Magnotti, czyli, bo to o nim mowa, czyli kanadyjskiego takiego modela i zabójcy, była w pewnym momencie też głośna w Polsce, ponieważ ta historia z odnalezieniem korpusu ciała na śmietniku w walizce pojawiła się również w polskich mediach.
No faktycznie, i to też pojawiła się w takim kontekście dosyć, nie wiem, michałkowatym, tak to można powiedzieć, że nagle jest tutaj taka bardzo zaskakująca zbrodnia, bardzo brutalna, ale w sumie dziwna, dziwaczna, nie wiadomo co się wydarzyło, kto jest tą osobą, która się dopuściła tej okropnej zbrodni. Są takie rzeczy, które są puszczane na końcu serwisów informacyjnych, tak trochę z jednej strony mniej informacyjnie, a bardziej tak, przykro mi to mówić na temat morderstwa i strasznych rzeczy, ale michałkowo.
To prawda, a jednocześnie fakt, że on również tę zbrodnię nagrał i opublikował w internecie, przez co osoby z tej grupy i policja, szukając go, analizowali moment po momencie nagranie, na którym widać, jak ginie chiński student, ponieważ to on był ofiarą Luca Magnotti. A tutaj będziemy się trzymały tego, co mówiłyśmy wcześniej, czyli ważne są ofiary w tych serialach True Crime. Ten student nazywał się Yun Lin, był chińskim studentem, miał 30 lat, był znany również jako Justin Lin i pochodził z Wuhan.
Ten serial daje do myślenia. Nie wiem, czy miałeś takie po prostu takie morze wątpliwości na temat tego, czym są media społecznościowe w dzisiejszym świecie, czym jest to, że każdy ma dostęp do internetu, kamery, może wrzucić coś, co potem zyska jakąś gigantyczną popularność, co będą mogli obserwować wszyscy ludzie na świecie. I to jest serial, który pokazuje, że może to niekoniecznie jest takie dobre i pozytywne, że są tego też bardzo mroczne, że można też to wykorzystać w bardzo mroczny sposób. I to jest taki serial, który rzeczywiście zostawia w głowie taki moment zastanowienia, refleksji, a jednocześnie jest dobrze zrobiony, jest taki rozrywkowy naprawdę. Trudno jest to mówić o serialach o zbrodniach i to szczególnie tych, które się naprawdę wydarzyły, ale jest tak prowadzony z taką swadą, dynamiką, prawda?
To prawda i też te postacie są ciekawe i nietuzinkowe. Bardzo lubiłam słuchać opowieści tych dwóch osób z grupy, bo to dwie postaci z tej grupy wypowiadają się w serialu, gdzie miałam poczucie, że oni stworzyli też taką małą społeczność i właściwie stali się dla siebie przyjaciółmi. Ale to też jest opowieść o tym, że mimo, że oni mieli bardzo dobre intencje i chcieli powstrzymać go przed zabijaniem tych zwierząt, to na końcu mają wątpliwości, czy ich działania nie były czymś, co go nakręcało, ponieważ Magnotta ma narcystyczną naturę, chciał zostać celebrytą, chciał stać się sławny. To jest w ogóle częsta przypadłość seryjnych morderców, którzy śledzą, co się dzieje w mediach, chcą, żeby o nich opisywano, chcą być jak Ted Bundy, czyli być takimi właśnie mordercami, celebrytami. I czy to nie miało wpływ też na to, że on się posunął tak daleko?
O tym jest pierwszy serial, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli Obsesja zbrodni, gdzie mamy też osobę, która śledziła doniesienia medialne na swój temat i odpowiadała swoimi różnymi przestępstwami i posuwała się coraz dalej, na przykład odważniej albo bardziej brawurowo wykonując różne rzeczy, właśnie na podstawie doniesień medialnych. Więc rzeczywiście jest to niesamowite. I też mamy kolejną historię, która opiera się bardzo mocno na tym, co się działo w mediach dookoła całej opowieści. Może przejdźmy już do serialu MacMillions, który można obejrzeć na HBO Go.
No to jest taka historia, że jakby ktoś nakręcił taki zwykły serial fabularny, który polegałby na tym, że włoska rodzina mafijna zgarnia kupony na milion z loterii McDonalda i z tego jest wielowątkowa, wielopoziomowa historia o tragedii, to ja bym tego nie kupiła.
No bo kto by wpadł na to, żeby połączyć najsłynniejszą mafię, najsłynniejszą sieciówkę jedzeniową i najsłynniejszą grę planszową na świecie. W jednym momencie, w jednym miejscu. To brzmi jak gigantyczna klapa, a okazuje się, że wydarzyło się naprawdę to, o czym mówiłaś, że kilkanaście lat temu agenci FBI odkryli, że coś jest nie tak z loterią Monopoly, która jest taką rozrywką i zachętą do kupowania i jedzenia w McDonaldzie. No, tam jest wszystko w tej opowieści. Tam jest po prostu... wszyscy bohaterowie są ekscentrykami. Absolutnie. Każda z nich ma osobowość.
Czy ty pamiętasz tego policjanta, co się przebrał za frytki na spotkanie z ludźmi z McDonalda?
Tak, on się nazywa Doug. Jest agentem FBI i osobowościowo to jest człowiek, który mi przypomina Michaela Schruta z The
tak,
Office.
Tak, to prawda. To jest... Tak! Orebie, to jest takie dobre porównanie. To jest najlepsze porównanie na świecie. To jest dokładnie ten gość. Tylko jeszcze dodaj mu kowbojski kapelusz.
Jak się nie da w ogóle opisać. Muszą to Państwo zobaczyć na własne oczy. Jak, ale to właśnie, bo z jednej strony on jest takim ekscentrykiem, jest egocentrykiem, opowiada o tym, jak się ubiera w złoty garnitur na spotkanie z przedstawicielami McDonalda, żeby się lśnić jak złote łuki w literce M. A z drugiej strony, kurczę, no to dzięki niemu jednak ta cała sprawa wyszła na jaw, to on ją gdzieś tam wygrzebał, wykopał i odnalazł pewne wzory, które doprowadziły do zdemaskowania oszustów.
I to jest też opowieść o tym, że czasami wystarczy jeden błąd, aby też przekreślić całe życie, bo jedna z tych bohaterek, nie wiem czy wiesz, o której mówię, myślę, że kojarzysz, chodzi mi o samotną matkę dziecka, która bardzo mało zarabiała i która zobaczyła w tym szansę na jakieś lepsze życie, ponieważ główny mafiozo o nazwisku Colombo, to też by nie przyszło w fabularnym serialu, żeby się nazywał Colombo, znajdował sobie podstawione osoby, które wypłacały te pieniądze, bo oczywiście nie było tak, że to on szedł do McDonalda z tymi wszystkimi kuponami i mówił teraz poproszę 60 milionów, zatrudniał sobie takie osoby, od których pobierał pewnego rodzaju ryczałt, podatek od zdobycia tego. I niektóre te historie to są historie ludzi, którzy bardzo chcieli mieć lepsze życie, po prostu.
I był też dobrym mafiozem, takim empatycznym, bo na przykład dał kupon, nie, chyba nie dał, tylko obiecał kupon na 18 swojej pasierbicy, albo wysłał kupon, to nie do końca jest też powiedziane, ale można się domyślić, wysłał kupon szpitalowi na $1 000 000, żeby szpital miał na chore dzieci, bo to był szpital bodajże onkologiczny, dziecięcy. Więc to też nie jest tak, że to jest bezwzględny przestępca, który odcina ręce, jak w amerykańskich serialach o włoskich przestępcach, tylko jest to taki człowiek z sercem, który też jakoś się chciał podzielić tym swoim bogactwem nielegalnie zdobytym. Ale wiesz, ja jednak mam wrażenie, że to jest trochę serial o takim American Dream, tylko rozumianym trochę odwrotnie.
To jest moim zdaniem bardziej polski serial, bo to jest serial o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść.
Ale wiesz, jak mamy te opowieści, ten serial jest moim zdaniem porównywalny z Tiger Kingiem, czyli z takim serialem Netflixa, Król Tygrysów, tak brzmi jego polska, tak brzmi jego polski tytuł, który właśnie opowiada o jakichś w ogóle najdziwniejszych zakamarkach amerykańskiej duszy, o amerykańskiej prowincji i rzeczach, które tam ludzie wymyślają, żeby polepszyć swój byt, żeby jakoś się wyrazić, żeby właśnie spełnić ten swój amerykański sen, ale jednocześnie rozegrać go czasami nieczysto, czasami dziwacznie, czasami kosztem innych. No i trochę o tym to jest, no bo z jednej strony, no ja miałam jednak sympatię po stronie tego naszego bohatera, złodzieja, niż wielkiej korporacji McDonald's.
Ja też, ale powiem ci, że to jest serial bardzo niedoceniony, bo rzeczywiście on jest moim zdaniem nawet lepiej zrobiony niż Król Tygrysów, chociaż rzeczywiście jest jednak mniej ekscentryczny, bo Król Tygrysów to jest w jakimś takim, znaczy on jest po prostu tak dziwnym serialem i tak dziwną opowieścią, że ja po prostu nie mogłam, z każdą minutą nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Przy Mach Milionach to była co czwarta minuta.
No i to jest serial, który skutecznie zniechęca do grania w gry losowe. Tak przestrzega delikatnie przed tym, że one mogą być ustawione i niekoniecznie te wielkie hasła, które krzyczą do nas: wygraj milion, wygraj pensję, wygraj samochód. No dają nam nadzieję właśnie na to.
Mac Millions, do zobaczenia na HBO i HBO Go. Bardzo polecamy ten serial i to ostatni serial w naszym dzisiejszym zestawieniu.
Polecamy też nasze wszystkie dotychczasowe odcinki, które są do znalezienia na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe, czyli na Instagrama i na Facebooka. Szkoda czasu na złe seriale.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia we wtorek na tok.fm.pl. Podcast o najlepszych serialowych detektywkach.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Czas na informacje Radia Tok FM.